Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry dla naszych słuchaczy.
Gość w studiu RMF w Katowicach, bo po sąsiedzku, czyli w Sosnowcu, rozpoczął się Campus Akademii. To wydarzenie w ramach projektu Rafała Trzaskowskiego Campus Polska Przyszłości. Dziś zaplanowane jest wystąpienie Donalda Tuska. Co lider Platformy ma do zakomunikowania w Zagłębiu?
No, przede wszystkim to rozmowa z młodymi ludźmi. Campus ma to do siebie, że bardziej liderzy słuchają niż mówią. Fantastyczni młodzi ludzie. Miałem okazję wczoraj spotkać się, rozmawiać o odbudowaniu praworządności w Polsce. Donald Tusk będzie mówił o zbliżających się wyborach, o tych priorytetach. Z pewnością powie o tym pomyśle dotyczącym kredytu 0%. Będzie mówił o wolności i przede wszystkim będzie apelował, by młodzi ludzie nie dali się oszukać Konfederacji, by nie dali się oszukać tym, którzy udają wolnościowców, a z wolnością nie mają nic wspólnego. Przypomnę, że wszyscy posłowie Konfederacji podpisali ten słynny wniosek do Trybunału Julii Przyłębskiej, którym później Trybunał zgotował piekło polskim kobietom.
Łukasz Pawłowski, czyli dobrze znany panu pewnie politolog, szef jednego z ośrodków badawczych, napisał kilka dosłownie godzin temu na Twitterze coś takiego: jeśli establishment, obecny i ten były, nie zacznie się zastanawiać, dlaczego średnia wieku na ich spotkaniach to 50-60 lat, a lider opozycji Donald Tusk wśród młodych wypada dwa razy gorzej niż Sławomir Mentzen, to samo nazwanie Konfederacja ksenofobami i mizoginami może nie wystarczyć. Może to jest taki dzwonek alarmowy, panie pośle?
Dlatego ważne jest, by pokazywać to prawdziwe oblicze naszych przeciwników, konkurentów politycznych i by pokazywać, że jeżeli ktoś ceni wolność, jeżeli ktoś cieszy się z tego, że jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej, jeśli ktoś wie, że to człowiek i jego wybór jest najważniejszy, to z pewnością nie będzie głosował na koalicję PiSu z Konfederacją, a to nam niestety grozi po wyborach. Janusz Korwin-Mikke, pan Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, to ludzie Konfederacji, ludzie, którzy chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Przypomnę skandaliczne wypowiedzi pana Brauna czy pana Korwin-Mikkego, jeżeli chodzi o kwestie rosyjskie, kwestie ukraińskie. I teraz można przybierać ładną, atrakcyjną, nową twarz Sławka Mentzena, ale Konfederacja to, przypomnijmy, ugrupowanie prorosyjskie z Braunem, Korwinem.
No Braun i Korwin chyba dzisiaj są na takim lekkim aucie. Konfederacja wyraźnie się zmienia. No i w ostatnich sondażach, to pan też zauważa, bardzo wyraźnie rośnie w górę, tak jakby na drożdżach Konfederacja rosła. Może to jest taki sygnał dla obu partii, tych największych, i PiSu, i Platformy, że wasz czas w polityce dobiega, no może nie chcę powiedzieć końca, ale jakiejś takiej mety, i za wami już to, co najlepsze, a przed wami Konfederacja i jej rządy.
Ja pamiętam, jak politycy PiSu chowali w szafie, mówiąc obrazowo, Antoniego Macierewicza, który później zostawał ministrem obrony narodowej. Braun, Korwin wrócą ze zdwojoną siłą. Grożą nam bardzo niebezpieczne koalicyjne rządy Konfederacji z PiSem. I dzisiaj oddanie głosu na Konfederację to jest umacnianie władzy PiSu i o tym też będziemy mówić. Atrakcyjnie brzmią niektóre postulaty. Natomiast patrzmy na całe, na słynną piątkę Mentzena, w której mówił, że najlepiej, żeby, a nie będę zresztą powtarzał, zachęcam naszych słuchaczy, bo to jest nie do powtórzenia, żeby odszukali w internecie słynną piątkę Sławka Mentzena, w której mówił, czego domagają się w zdecydowanej większości zwolennicy.
A może, bo pan mówi o koalicji PiSu z Konfederacją, a może z waszego punktu widzenia taka koalicja właśnie z Konfederacją to byłoby coś, to byłby ten game changer tych wyborów. PO i Konfederacja razem. Ale dopuszczacie taką możliwość?
Ja pokazuję Braun, Korwin, Krzysztof Bosak. Ja to nazywam taka skrajna umowna prawica i niestety, jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, że najlepiej, żeby Polski w Unii Europejskiej nie było, że należy budować, mówię o Korwinie czy Braunie, sojusze z Putinem, to nie ma możliwości zawierania takich koalicji. Pamiętajmy, że to są ludzie, którzy głosowali w parlamencie w ostentacyjny sposób, wychodzili przy uchwałach, mówię o Braunie, nie wspierali tego, gdzie tutaj była zgoda całej klasy politycznej, jeśli chodzi chociażby o wsparcie.
A gdyby jednak tego Brauna i Korwina jakoś tam wycofać i zawrzeć taki sojusz tylko z Mentzenem i jego ludźmi? W polityce nigdy nie mówi się
jeżeli
nigdy.
Jeżeli mówimy o kwestiach gospodarczych, to wiele rzeczy tutaj jest wspólnych, natomiast patrzmy na ten podstawowy problem, jeżeli chodzi o Konfederację, to podejście do wolności. Dla nich podejście do wolności kończy się w momencie, kiedy kobieta ma samodzielnie dokonać wyboru, kiedy na przykład mówimy o mniejszościach, kiedy mówimy o tym, że trzeba wspierać słabszych. Państwo w dzisiejszych czasach nie może ludzi zostawiać samych sobie. To jest mit, że jeżeli nie będzie państwo, że państwo jest silne wtedy, kiedy nikomu nie pomaga, kiedy każdy sobie sam radzi. To nie XIX-wieczne doktryny liberalne dzisiaj mogą wygrać. Ten taki klasyczny ultraliberalizm nie sprawdził się. Natomiast kilka postulatów, z pewnością tych dotyczących prostoty podatkowej, obniżenia obciążeń, pomocy przedsiębiorcom w ten sposób, że im się nie przeszkadza, są nam wspólne. Przypomnę, mówimy o zamianie w centra obsługi podatnika takich urzędów skarbowych i zupełnie wywrócenie filozofii podejścia państwa do polskich przedsiębiorstw.
Słucham pana i słucham zadziwienie, bo mówi pan prawie tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość i jego liderzy.
Prawo i Sprawiedliwość, to traktuję to jako wielki poranny żart ze strony pana redaktora, bo przez 8 lat udowodnili, że silne państwo dla nich to państwo, które łupie coraz wyższymi podatkami, daje jakieś pieniądze, ale mówi najlepiej, żeby ludzie sobie sami załatwili. Popatrzmy na kolejki do lekarzy, popatrzmy na szalejącą drożyznę, popatrzmy na fiasko tych wszystkich programów, które zapowiadali. Tutaj nawet z tego studia widać wycięte olbrzymie połacie, gdzie miała być produkowana Izera, polski samochód elektryczny, fiasko tego projektu. Widać stąd miejsca przygotowane pod budowę mieszkań w ramach programu 500, programu Mieszkanie Plus, wielkie fiasko tego programu. No i olbrzymia drożyzna, ta inflacja, która rujnuje portfele Polaków, to jest tak naprawdę zrealizowanie programu pani Beaty Szydło, czyli Polski w ruinie.
Panie pośle, Donald Tusk ogłosił w czwartek postulat tak zwanego babciowego. PiS to od razu zaczął krytykować, mówiąc, że to już wszystko działa. To pana pewnie nie zdziwiło, ale Leszek Balcerowicz też ostrzegał na naszej antenie, że Polski nie stać na tego typu wydatki przy wzroście gospodarczym, no, bliskim zeru i grożącej nam recesji. Czy to nie jest dowód właśnie na to, o czym mówiłem, że Platforma zaczyna troszeczkę mówić tak jak Prawo i Sprawiedliwość, bardziej socjalnie, a mniej liberalnie?
Przede wszystkim to jest coś, co daje możliwość powrotu na rynek pracy, a więc możliwość pobudzenia wzrostu gospodarczego. To nie jest pieniądz, który jest dawany za nic, ale to jest pieniądz, który ma pomóc polskim kobietom w powrocie na rynek pracy. Dzisiaj 90% kobiet po urodzeniu dziecka chce wrócić do pracy, chce łączyć macierzyństwo z tym, by pracować. Niestety wraca tylko 50%. Mówimy do trzeciego roku życia, kiedy maluszek jeszcze wymaga takiej większej opieki. Dlaczego? Dlatego, że nie stać bardzo często rodziny na to, by albo zatrudnić opiekę, dodatkową opiekę nad dzieckiem, albo by
pełna zgoda
w żłobku.
Profesor Balcerowicz mówi, że ścigacie się w tych pomysłach z PiS-em na populistyczne obietnice, czego nie powinna robić, jak mówi, odpowiedzialna opozycja. Co by pan odpowiedział profesorowi?
Żeby zobaczył na kompleksowe rozwiązanie, które proponujemy. To jest rozwiązanie, które z jednej strony daje dodatkowe wpływy do budżetu, dlatego że każda osoba, która pracuje, płaci podatki, płaci składki na ubezpieczenia społeczne. To jest powiązane z powrotem na rynek pracy. My wiemy doskonale, że trzeba wspierać możliwość łączenia pracy zawodowej i rodzicielstwa. Przypomnę, że w czasach, kiedy rządziliśmy, wydłużyliśmy urlop rodzicielski do roku, zbudowaliśmy ponad 5,5 tysiąca żłobków i przedszkoli. To była ta szansa dla osób, które chciały mieć dziecko, ale jednocześnie wiedziały, że chcą dalej pracować, na to, by łączyć pracę z macierzyństwem, z rodzicielstwem.
A co dalej z pracą w górnictwie? O tym już za chwilę, ale na antenie radia internetowego RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Przypomnę, Borys Budka jest naszym gościem. Do usłyszenia i zobaczenia. No właśnie, mówiliśmy o rodzinach, ale rodziny te na Śląsku, w Zagłębiu, to są rodziny w dużej mierze górnicze. Co powie dzisiaj górnikom Donald Tusk? Co powie może pan na kampusie Polska? Ja wiem, że tam będą głównie młodzi ludzie, ale może będą też ludzie z takich rodzin, w których tradycja górnicza jest bardzo żywa.
No tak, będziemy pokazywać to, co stało się niestety faktem. Chociażby kopalnię Krupiński, najbardziej nowoczesną kopalnię, w której to kopalni zaprzestano produkcji, zamknięto ją, przeznaczając już ponad miliard na jej likwidację, tylko dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości tak sobie wymyślił. Będziemy mówić o tym, że dziś walczymy w Parlamencie Europejskim o poprawkę Jerzego Buzka, która da możliwość dokończenia tego fedrowania przez kopalnię, tą poprawkę dotyczącą tak zwanego rozporządzenia metanowego. Przypomnę, że polski rząd, kiedy było to głosowane 1,5 roku temu na Radzie Europejskiej, na Radzie Unii Europejskiej, przepraszam, bo to ministrowie, jakoś polski rząd nie zauważył problemu i dzisiaj to, co rząd zawalił, próbujemy w Parlamencie Europejskim naprawić, widząc, że wydobycie musi zostać dokończone, ale jednocześnie pamiętając o tym, że odejście od węgla docelowo jest czymś normalnym i koniecznym.
Kiedy Polska w takim razie powinna z węgla zrezygnować? Bo w ubiegłą sobotę Donald Tusk w Katowicach mówił, że węgiel trzeba wydobywać w Polsce, a przed laty Platforma miała zgoła odmienne zdanie. Przypomnę, Grzegorz Schetyna w czasie kampanii tej poprzedniej wyborczej mówił, że Platforma zobowiązuje się, że do 2030 roku wyeliminowany będzie węgiel z ogrzewania domów i mieszkań, do 2035 w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 w energetyce. Tłumaczył to oczywiście troską o klimat. A jak jest teraz? Ważniejszy klimat czy węgiel?
Dokładnie tak. Oczywiście, że klimat i ochrona środowiska, klimat, kwestia zanieczyszczenia powietrza, bo to różne kwestie, kwestia smogu, to jest coś, co zabija Polaków. Natomiast trzeba pamiętać, że żeby odejść od węgla, trzeba przygotować polską energetykę. Przez ostatnie blisko 8 lat nie zrobiono nic. Nie inwestowano dostatecznie w sieci, zamknięto energetykę wiatrową. Proszę sobie wyobrazić.
No nie, no jest rozwój, jest rozwój. Orlen rozwija to na Bałtyku. Mamy plany tych elektrowni jądrowych, także nie można mówić, że jest zastój.
Przez 8 lat zwiększono import węgla do Polski. Za czasów, kiedy my rządziliśmy w 2015 roku, ten import węgla wynosił niecałe 5 milionów ton. W 2018 roku to było blisko 14 milionów ton węgla z zagranicy. Jednocześnie rząd PiS-u zamykał kopalnie likwidacji. Jest kilkanaście kopalń, ale przecież to pani premier Szydło przyjeżdżała tutaj, pamiętam, w moim rodzinnym Zabrzu, kiedy mówiła o tym, ta kopalnia nie będzie zamknięta, zamknięto Makoszowy, kopalnie Makoszowy, to zrobił rząd PiS-u. Natomiast, żeby przygotować energetykę właśnie na ten nowy miks energetyczny, trzeba było dużo więcej zrobić. Poprawka dotycząca to tak zwane 10H zabiła energetykę wiatrową na lądzie. Rząd proponował odbudowę tej energetyki. Mateusz Morawiecki przyznał się do tego, że to było zło. Przygotował rząd ustawę 500 metrów. I co się stało? Pan poseł Suski na karteczce papieru zmienił ustawę rządową na 700 metrów i PiS przyjął taką poprawkę, która tak naprawdę niczego po przyjęciu tej poprawki niczego energetyce wiatrowej w Polsce.
Wracając jeszcze do węgla, ostatnie pytanie, bo wczoraj w Warszawie górnicy protestowali, mówiąc, że jeśli kopalnie będą zamykane, a mówimy właśnie o tym metanie, a w Polsce kopalnie, jak wiemy, są bardzo właśnie takie metanogenne, że tak powiem. Jeśli Unia nam zamknie kopalnie, to będziemy mieć po prostu zero polskiego przemysłu. Co pan powiedziałby dzisiaj górnikom, co by powiedział tym wszystkim, którzy uważają, że powinno być inaczej?
Zostali oszukani przez obecny rząd, bo najpierw premier Szydło, a później premier Morawiecki mówili zupełnie co innego. Ale tam, kiedy trzeba walczyć o polskie interesy, niestety ich nie ma. I dzisiaj próbujemy te błędy rządu PiS-u naprawić. Przypomnę, pan premier Jerzy Buzek, były szef parlamentu, bardzo mocno walczył o to, żeby węgiel koksujący był surowcem strategicznym i to udało mu się zrobić. Dzisiaj walczymy o to, żeby poprawką do rozporządzenia w Parlamencie Europejskim móc zabezpieczyć, że dopóki polski węgiel będzie potrzebny, bo trzeba równolegle przechodzić, dokonywać transformacji energetycznej, dopóty będzie mógł być tutaj wydobywany. Jeszcze jedna rzecz. To są olbrzymie pieniądze przeznaczone na transformację energetyczną i dedykowane programy Śląskowi i ogólne fundusze europejskie. Tymczasem środki z KPO zostały przez ten rząd zablokowane. 2 lata robiono wszystko, żeby Polska nie dostała tych środków. Niestety za to odpowiada pan premier Morawiecki, jego minister Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński, który tego wszystkiego nie potrafią.
No, zobaczymy, jak ta sprawa się skończy, bo są tacy, którzy mówią, że w tym roku jeszcze pieniądze z KPO popłyną. Panie przewodniczący, za nami cały taki intensywny tydzień komentowania tak zwanego sondażu obywatelskiego. Niektórzy politycy, także opozycji, głównie chyba PSL, mówi o szantażu wręcz obywatelskim. Krytykuje to wszystko i Marek Sawicki, jak słyszałem wczoraj, i Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy pan wierzy jeszcze realnie w możliwość powstania jednej wspólnej opozycyjnej listy?
Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska udowodniły, że potrafimy budować koalicję, jesteśmy na to otwarci, ale robimy swoje. Nikt z przymusu nie będzie nikogo do tego zaciągał. Dzisiaj kolejny dzień naszej pracy w województwie śląskim. Donald Tusk, zapraszam na otwarte spotkanie o 17 w Sosnowcu. I my pracujemy, robimy swoje. Mam nadzieję, że być może koledzy, koleżanki z innych ugrupowań opozycyjnych wezmą sobie do serca to, o czym mówią wyborcy, ale nikt nie będzie do niczego zmuszał. Musimy wygrać te wybory. Wygrywają najsilniejsi. System Donta premiuje tych, którzy są pierwsi, więc to w tym momencie na Platformie, na Koalicji Obywatelskiej ciąży wielki obowiązek, żeby wyprzedzić PiS. Jeśli ktoś dzisiaj waha się nad tym, na kogo oddać głos, jeśli nie będzie wspólnej listy, to ja będę gorąco apelował, żeby popatrzeć na system Donta i oddać głos na ugrupowanie, w którym ten głos będzie najwięcej ważny.
Pan mówił, że nikt nie będzie do nikogo zmuszał, ale jeśli ja dobrze odczytałem słowa Donalda Tuska z ubiegłego weekendu, on mówi, że jeśli nie uda się namówić reszty przedstawicieli opozycji, no to on to zrobi w inny sposób, no jeśli dobrze odebrałem, właśnie jakoś zmusi. Tylko nie wiem, w jaki sposób zmusi, może poszczególnych członków tych partii, żeby stworzyli wspólną listę bez szyldu już tych partii. Jak to ma wyglądać?
My jesteśmy otwarci, wiemy, jak budować koalicję. W Koalicji Europejskiej udało się połączyć wiele ugrupowań, ale wtedy dwa ugrupowania lewicowe zostały gdzieś na zewnątrz i to spowodowało, że ten wielki, dobry ruch nie wygrał wyborów, ponieważ ktoś był na zewnątrz. My nikogo do niczego nie będziemy zmuszać, jesteśmy otwarci, ale musimy robić swoje. I dzisiaj będziemy, zawsze ja przedstawiam i rozmawiając z młodzieżą i rozmawiając z seniorami, na czym polega system Donta i dlaczego oddanie głosu na ugrupowanie, które daje gwarancję tego, że ten głos nie będzie stracony. Dlaczego jest takie ważne? No właśnie dlatego, że ta siła głosu się zwiększa z siłą ugrupowania. Dlatego jeżeli ktoś dzisiaj zastanawia się i mówi tak, trzeba zmienić ten zły rząd, to nie powinien mieć wątpliwości, powinien głosować na ugrupowanie, które daje taką gwarancję, że głos nie będzie stracony. Natomiast liczę na refleksję ze strony naszych koleżanek i kolegów z innych ugrupowań, bo wszelkie badania wskazują, że wtedy siła głosu jest dużo większa.
Kto pierwszy, panie pośle, spokorniej, kto pierwszy przyjdzie i pochyli czoło i powie tak, chce wspólnej listy? Hołownia?
Absolutnie.
Kosiniak-Kamysz?
Nikt nie patrzy w kategoriach pokory, tylko proszę zwrócić uwagę na to, tu apeluję do naszych internautów, jaki inny byłby oddźwięk, gdyby udało się to zrobić chociażby w listopadzie. Zupełnie inaczej może być, jeżeli to połączenie, czy też ta decyzja będzie gdzieś zapadała na finiszu. Wyborcy są już zmęczeni. Zmęczeni tym ciągłym gadaniem o wspólnych listach i tak dalej. My to widzimy, więc mówimy, robimy swoje, jesteśmy otwarci, natomiast no, nie możemy nikogo do niczego zmuszać. Mamy szacunek dla naszych mniejszych partnerów, byleby chociaż oni poszli razem, bo istnieje dzisiaj realne niebezpieczeństwo, że jeżeli nasze koleżanki, koledzy z PSL-u czy z Hołowni poszliby osobno, to w ogóle te głosy byłyby stracone, byliby pod progiem, więc przynajmniej niech oni się dogadają tutaj jak najszybciej, bo to będzie coś, co no, daje wiarę wyborcom, że można...
A dwie listy, akceptuje pan coś takiego? Bo chyba największa szansa to są jednak mimo wszystko te dwie, trzy listy, ale myślę, że dwie, największa szansa. Jest to rozwiązanie dla opozycji akceptowalne czy nie?
Każde rozwiązanie jest akceptowalne, nikt do niczego nie będzie nikogo zmuszał. Ja jestem wielkim orędownikiem współpracy, pokazaliśmy to w Koalicji Obywatelskiej, w Koalicji Europejskiej. Jako szef klubu Koalicji Obywatelskiej, jako wiceszef Platformy deklaruję, że jeżeli nie będzie tutaj wspólnej listy, to zrobimy wszystko i wygramy te, będziemy przed PiS-em. Właśnie dlatego, żeby żaden głos opozycji nie został zmarnowany i ta premia za system Donta, żeby właśnie należała do opozycji, a nie do PiS-u.
No to może dzisiaj na to spotkanie kampusu trzeba zaprosić nie Włodzimierza Czarzastego, a Sławomira Mentzena. Może on by tutaj wymusił pewne ruchy oddolnie.
Nie było takiego projektu, żeby zapraszać.
Ja wiem, ale może trzeba zmienić ten projekt. Jest jeszcze szansa. Do godziny 17 można by go było zaprosić. Może przyjedzie. Może to jest właśnie pomysł na młodzież, panie pośle.
Jeżeli Sławomir Mentzen będzie chciał debatować, rozmawiać, jeżeli odetnie się, na co liczę w końcu od ludzi pokroju Brauna czy Korwin-Mikkego, to z pewnością taka debata byłaby interesująca. Ja zawsze jestem gotowy do tego, żeby rozmawiać, debatować, pokazywać to, w czym się różnimy, pokazywać też to, o czym bardzo często Konfederacja nie mówi, bo przypomnę, że już w kampanii prezydenckiej Krzysztof Bosak, wielki przeciwnik Unii Europejskiej, nagle o sprawach europejskich przestał mówić. Tu Ruch Narodowy, tutaj kwestie właśnie budowy granic, traktowania wszystkich innych od siebie jako obcych, zeszło na plan dalszy, ale trzeba przypominać, że Konfederacja to nie tylko uśmiechnięta twarz Sławomira Mentzena, ale to również taka brunatna twarz Grzegorza Brauna.
To nie jest tak, że dzisiaj Konfederacja zajmuje takie miejsce, jakie Platforma Obywatelska te 20 lat temu? Że to jest dzisiaj taki prawdziwy ruch właśnie konserwatywno-liberalny, a Platforma dzisiaj, jak sam pan powiedział na początku, troszeczkę już w takie postulaty socjalne wchodzi.
Dzisiaj potrzeba ugrupowania, które nie tylko będzie, zna się na gospodarce, tak jak Platforma Obywatelska, co udowodniliśmy w czasie naszych rządów, ale również, które jest otwarte na współpracę w ramach Unii Europejskiej, które szanuje drugiego człowieka, które szanuje mniejszości. I teraz udawanie, że ktoś jest liberałem albo konserwatywnym liberałem w momencie, kiedy jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, mówi nie, to nie tędy droga. Kiedy nie szanuje mniejszości, kiedy mówi, że najlepiej, tak jak Korwin często, żeby polskie kobiety zostawały w domach, kiedy podpisuje wniosek o to, by Polki musiały w męczarniach, w bólach rodzić chore płody, tylko dlatego, że ktoś ma taki światopogląd, to nie jest ugrupowanie konserwatywne i liberalne. Liberałowie, konserwatyści wierzą w człowieka, wierzą w jego wolny wybór. Natomiast jeśli ktoś to sprowadza tylko do kwestii gospodarczych, no to znajduje się w XIX wieku.
Mamy już bardzo mało czasu, a muszę jeszcze zapytać o coś na koniec, bo Donald Tusk będzie kierował dzisiaj słowa do młodych. Z ostatniego sondażu dla Gazety Wyborczej wynika, że w tych grupach najmłodszych na platformę chce głosować od 2 do góra 5%. To bardzo mało. Radosław Fogiel ostatnio pytał, dlaczego wyborcy nienawidzą PiS-u. Ja mogę zapytać, dlaczego na was młodzi nie chcą głosować. Co dzisiaj Donald Tusk powie młodym, żeby nagle zagłosowali na platformę?
Ja zapraszam dzisiaj na kampus. Będzie też transmisja, można zerknąć w internecie i z pewnością zadamy kłam tej tezie, bo z innych badań wynika, że jeżeli chodzi o ten elektorat młodych, to jesteśmy tutaj z Konfederacją na pierwszym.
Ale dlaczego jest tak, że młodzi nie chcą już platformy?
Ale to jest teza pana redaktora. Zapraszam na kampus.
To jest sondaż z Gazety Wyborczej, nie moja teza. Ja nie mam takich uprawnień.
Tam pan się przekona, jak młodzi chcą rozmawiać i jak wielu młodych przychodzi na takie spotkania również z Donaldem.
Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panie pośle za spotkanie. Dobrego dnia.
Bardzo dziękuję i dobrego dnia dla wszystkich naszych, tym razem widzów.